będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tegoroczne przygotowania do świąt zmartwychwstania zbiegają się z przygotowaniami do kanonizacji Jana Pawła II. Nie ma tutaj jakiegoś wykluczania czy przeszkadzania w tych przygotowaniach. Przeciwnie, te przygotowania są ze sobą wewnętrznie związane. Dobre przygotowanie do świąt otworzy nas na dobre przyjęcie za tydzień kolejnego daru niebios. Otrzymujemy świętych dla naszego dobra. Mają nam pomagać w byciu dobrymi, z jednej strony wskazując, co jest dobre, a z drugiej ułatwiając zdobycie tego dobra przykładem własnego życia. Zbliżająca się kanonizacja pomaga nam, Polakom, lepiej stanąć w prawdzie na progu świąt zwycięstwa Chrystusa wpierw nad naszym ludzkim grzechem. Nie sam udział w rekolekcjach, nabożeństwach, ale stanięcie w prawdzie swojej grzeszności jest warunkiem wstępnym dobrego świętowania. Bożeństwa, modlitwa mają temu właśnie służyć. Są jednak grzechy prywatne, ale także są grzechy społeczne i cała wspólnota za nie w rozmaity sposób odpowiada. I na ten właśnie polski grzech społeczny wskazuje wyraźnie kanonizacja naszego wielkiego rodaka. Nie udało nam się bowiem do tej pory, a może tego nie zechcieliśmy, dopiąć sprawę najbliższą sercu Jana Pawła II, określającego siebie papieżem życia. W jego ojczyźnie niestety życie dzieci przed narodzeniem jeszcze nie jest otoczone prawną ochroną. I o tym naszym wielkim grzechu zaniedbania przypomina też zastanawiająca zbieżność ważnych dat. Dzień kanonizacji to z jednej strony święto miłosierdzia, najpilniej potrzebne właśnie epoce megarzezi nienarodzonych, a z drugiej straszliwa rocznica w naszych powojennych dziejach. To przecież 27 kwietnia 1956 roku rękami PRL-owskiego Sejmu władze Związku Radzieckiego zalegalizowały w Polsce zabijanie nienarodzonych dzieci praktycznie na życzenie. Ówczesny poseł Osmańczyk, a później okrągłostołowy, obywatelski senator, oczekiwał, że dzięki tej ustawie z 1956 roku, cytuję, zmniejszy się ilość herlaków. Ponieważ prawo stanowione to jedno z narzędzi wskazywania obywatelom, co jest moralnie dobre, a co jest moralnie złe, zalegalizowanie zbrodni doprowadziło do skarłowacenia i wypaczenia sumień wielu Polaków. Do dzisiaj zbieramy tego owoce. Radując się z wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II, nie możemy się jednak nie smucić, że jednak nie spełniliśmy jego oczekiwań. Ostrzegał nas przecież na przykład w Radomiu w 1991 roku, iż, cytuję, naród zabijający swoje dzieci jest narodem bez przyszłości. Udało nam się jednak uczynić krok w dobrym kierunku, częściowo ograniczając w 1993 roku dopuszczalność aborcji, a skutecznie utrwalając to rozwiązanie w 1997 roku. Ale już zbyt długo znajdujemy się w tym prawno-moralnym rozkroku. Wewnętrzna sprzeczność tej ustawy wprowadziła umysłowe zamieszanie, zwane dzisiaj kompromisem. Niekiedy tak się właśnie nazywa kompromisem. Ale co to za kompromis, skoro jego mocą przelewana jest krew niewinnych? Tuż przed świętami ta sprawa stała się znów w Polsce głośna, ujawniając zamysły naszych serc, nie zawsze szlachetne. Chyba wszyscy w Polsce usłyszeliśmy, że w rzeszowskim szpitalu o nazwie Pro Familia nie tylko rodzi się dzieci, ale także dzieci się zabija, jak opowiadają sami w zabójcy pracownicy tego szpitala. Lekarz ginekolog twierdzi, że jego placówka zabiła tylko troje dzieci. Z kontekstu wypowiedzi wynika, że ów lekarz usprawiedliwia tak jakoby niewielkie liczby krótkim czasem funkcjonowania kliniki aborcyjnej. Zabijanie chorych dzieci traktuje się tam jako dobrodziejstwo, wyzwalanie kobiet, bo, cytuję, nie można kobiet zmuszać do rodzenia, twierdzi pan doktor. Ale dyrekcja szpitala nie życzy sobie nazywania tej placówki kliniką aborcyjną i z tego powodu szykuje w sądzie kazamaty zarówno rzeszowskim obrońcom życia, jak i pielęgniarce, która nie chce uczestniczyć w tej zbrodni. I tu się pewnie pan dyrektor przeliczy, bo chętnych do męczeństwa w tej tak wielkiej sprawie jest z pewnością w Polsce bardzo wielu. Chyba jednak nie zna Polaków pan dyrektor, bo przecież patrioci mordowani w PRL-owskich, sowieckich katowniach gotowi byli nawet na śmierć dla ojczyzny, a także, jak pokazał rotmistrz Pilecki, dał się zamknąć w Auschwitz w piekle gorszy niż śmierć. Najbardziej jednak wstrząsa brak wstydu u dyrekcji rzeszowskiego szpitala. Nie wstydzą się ujawniać swoich twarzy, nazwisk i zbrodniczych poglądów. Czym się różni oświadczenie dyrektora zamieszczone na internetowej stronie szpitala od stenogramów przesłuchań dyrektora Adolfa Eichmanna? Jeden i drugi usprawiedliwia swoją pracę, w cudzysłowie, rozkazami przełożonych i ochroną obowiązującego prawa. Szukuje też nieświąteczne milczenie wielu pracowników tej placówki wobec odsłoniętej zbrodni i prześladowania sprawiedliwych. Zbliżając się do świąt, trzeba o tych zbrodniach pamiętać. Te zbrodnie w rozmaity sposób ciążą na całym naszym narodzie. Nie zechcieliśmy do tej pory odpowiednio mocno stanąć po stronie życia, a przeciwko cywilizacji śmierci. Ale to może się zmienić, bo my możemy się zmienić. Przecież naród świętego polskiego papieża nie może zezwalać na zabijanie niewinnych dzieci. Niechże te święta przybliżą nas do tej nowej Polski, Polski godnej świętego Jana Pawła II. Szczęść Boże!